Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Mimo tradycyjnie ścisłych związków politycznych między Francją i Niemcami, dających tym państwom pakiet kontrolny w Unii Europejskiej, być może najlepsze lata ten związek ma już za sobą. Dlaczego niemiecko-francuski motor zaczął się z lekka zacinać i co z problemów na linii Paryż-Berlin może wynikać dla Polski? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pan Jan Rokita, wykładowca Akademii Ignacjanum, niezależny komentator, publicysta. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Chociaż w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej Paryż i Berlin miały akurat nieco odmienne zdania, to przywykliśmy w Polsce mniemać, że Niemcy i Francja wspólnie i na ogół zgodnie nadają ton europejskiej polityce. A mimo to w swoim niedawnym artykule wyraził pan opinię, że w tym niemiecko-francuskim euromotorze coś zgrzyta. Skąd taki wniosek?
No, takim zdarzeniem, można powiedzieć, nieszczególnie doniosłym, które stało się symptomem kolizji francusko-niemieckiej, stało się odwołanie wspólnego posiedzenia rządu francuskiego i niemieckiego, czy ściślej mówiąc tej niemiecko-francuskiej Rady Ministrów, która bodaj od 2003 roku funkcjonuje jako taki sui generis organ koordynujący politykę obu państw. Raz w roku zbiera się wspólnie Rada Ministrów Niemiec i Francji dla dokonania przeglądu wzajemnych relacji, problemów. No jest to taki przejaw, po pierwsze, dość głębokiej integracji francusko-niemieckiej, a po drugie, świadomej, prowadzonej przez całe lata polityki, mającej na celu stworzenie owego sławnego motoru, prawda, który by z jednej strony napędzał Unię Europejską, a z drugiej strony przesądzał o tym, że reszta Europy się będzie podporządkowywać hegemonii francusko-niemieckiej w momencie, kiedy Niemcy z Francuzami coś ustalą. No przywykło się w Europie uważać, że jak Niemcy z Francuzami coś ustalą, to to jest na
zasadzie...
No tak,
tak w Polsce często Roma uważamy.
Locuta,
tak.
Roma locuta, tak. Causa finita, prawda? Rzeczy się zamknęły w Europie. I rzeczywistość jest taka, że rzadko kiedy i rzadko komu udaje się odkręcać wspólne decyzje francusko-niemieckie. Więc teraz miały się te konsultacje odbyć, to wspólne posiedzenie rządu francuskiego i niemieckiego w Fontainebleau. Tam Macron, kochający przepych, już w tym Pałacu Królewskim Franciszka I szykował uroczystości wszystkie i pompę całą, która miała temu towarzyszyć. No ale się okazało, że coś Niemcy zaczęli marudzić i pojawił się taki pretekst, że dwie niemieckie ministry, jak to się współcześnie mówi, pani szefowa dyplomacji i pani szefowa MSW, jedna zielona, druga socjalistka, w tym okresie, kiedy Scholz z Macronem ustalili wspólne posiedzenie Rady Ministrów, pojechały na wakacje z dziećmi. I że nie zamierzają z tych wakacji wrócić na wspólne posiedzenie Rady Ministrów. I to wyciekło z niemieckiej kancelarii jako oficjalny powód odwołania wspólnego posiedzenia rządu. To brzmi dość absurdalnie.
No więc czy można ten powód traktować serio, zastanawiam się.
No on jest prawdopodobnie serio w tym sensie, że dwie panie sobie pojechały rzeczywiście na wakacje z dziećmi, no ale umówmy się, że gdyby Macronowi i Scholzowi zależało na tym, żeby to posiedzenie się odbyło w Fontainebleau, no to ono by się odbyło.
No właśnie, tak myślę.
Albo bez tych dwóch kobiet, albo by te dwie kobiety ściągnięto na zasadzie polecenia służbowego. No ale widać, jednej i drugiej stronie nie zależało wcale teraz na tych konsultacjach. Francuzi potem puścili do mediów taki przeciek, że tak naprawdę jest tak, że powstały bardzo duże problemy z uzgodnieniem wspólnego komunikatu po spotkaniu. Więc to jest w moim przekonaniu prawdziwy powód, dla którego przywódcy Francji i Niemiec zdecydowali się te konsultacje odłożyć. Ale to wywołało na tyle duże zamieszanie, że pojawiła się lawina artykułów w prasie europejskiej w ciągu ostatnich dwóch tygodni na temat tego, jak to motor francusko-niemiecki w Europie się zacina i jak głębokie są francusko-niemieckie kolizje, bo też rzeczywiście, nie ma co ukrywać, one są głębokie w ostatnim czasie, głębsze niż kiedykolwiek wcześniej były przez wiele, wiele lat.
Czy możemy wskazać te kluczowe punkty rozchodzenia się agendy niemieckiej i francuskiej?
Obszary kłótni są dwa tak naprawdę, takie podstawowe. Generalnie energetyka. Prawdę mówiąc, energetyka jest od czasu wojny na wschodzie w takiej kondycji w Europie, że wszyscy ze wszystkimi się kłócą o energetykę, więc też Niemcy z Francuzami się kłócą o energetykę i to dość solidnie. Drugi obszar to są kwestie militarne, które też się stały bardzo palące w Europie z powodu wojny, więc jak widać, że w gruncie rzeczy oba obszary konfliktów francusko-niemieckich w pewnym sensie są zapośredniczone przez wojnę na wschodzie. Jeśli chodzi o energetykę, to Francuzów do szału doprowadził fakt, że w Berlinie w tajemnicy przygotowano ten double boom, jak to on Scholz nazwał, tak? Ten projekt wydania 200 miliardów euro na pomoc publiczną dla niemieckiego sektora energetycznego.
Z kompletnym lekceważeniem reguł unijnych, jak rozumiem.
Przede wszystkim z lekceważeniem reguł współpracy francusko-niemieckiej, to po pierwsze, dlatego że Francuzów poirytowały tu dwie rzeczy. Pierwsza rzecz ta, że oni uważają, do pewnego stopnia można ich punkt widzenia zrozumieć, że tak gigantyczna pomoc dla niemieckiej energetyki ufundowana przez najbogatszy kraj europejski, 200 miliardów euro, zakłóci całkowicie konkurencję, tak? To znaczy zwłaszcza w połączeniu z odmową, do tej pory odmową, bo teraz to się zaczyna się zmieniać, ustanowienia przez Unię górnych cen pułapów gazu importowanego, prawda? Bo to oznacza, że jeżeli Niemcy mogą na gigantyczną skalę wspomóc swoje firmy energetyczne, tak, inni nie mogą, bo nie
przebiją każdego.
A gaz, ceny gazu przez Unię Europejską z Rosji nie są limitowane, no to Niemcy mogą przebić rzeczywiście każdego, Francuzów to doprowadza do szału kompletnie i mówią, że to jest naruszenie reguł konkurencji i że jeśli taka pomoc publiczna miałaby być dla firm energetycznych, to po pierwsze powinna być dla całej Europy, a po drugie powinna być na konto długu europejskiego, a nie na konto niemieckiego budżetu, prawda? Więc to jest jakby pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka bardziej, może mniej uchwytna, ale z punktu widzenia relacji francusko-niemieckich bardzo ważna, dlatego że tak się złożyło, że tuż przed zwodowaniem tego projektu 200 miliardów Scholz był w Paryżu i słowem się nie zająknął w konsultacjach francusko-niemieckich, w rozmowach z Macronem na temat takiego projektu, a Francuzi się o tym dowiedzieli dopiero po konferencji prasowej, czy z prasy dowiedzieli się dokładnie tak samo, jak myśmy się dowiedzieli.
Grube faux pas, nie wiem, jakby to było po niemiecku.
No dokładnie. To jest faux pas pewnego rodzaju, a dla Francuzów pewnie faux pas jest jeszcze gorsze od meritum całej rzeczy. To znaczy oni uważają, że to, że Niemcy nie powiedzieli temu czy tamtemu wcześniej, to jest wszystko okej, jakimś
ale
Polakom,
że im.
Ale że Francuzom ale, że nie im. Powiedzieli. To jest po prostu obraza honoru Francji, jakaś nieprawdopodobna zupełnie. Na to się oczywiście nakłada spór o energetykę jądrową. Macron tu w ogóle publicznie wystąpił w tej sprawie, co jest ewenementem pewnym w relacjach niemiecko-francuskich. Mówiąc, że Francuzi nie bardzo rozumieją w ogóle, co się dzieje. Dlaczego Niemcy zamykają ekologiczne i proklimatyczne elektrownie atomowe, natomiast rząd, w skład którego wchodzą zieloni, prawda, gdzie wicekanclerzem od gospodarki jest Habeck, zielony polityk, decyduje się na to, ażeby rozbudowywać
węgiel brunatny.
Węgiel brunatny i budować nowe kopalnie i budować nowe elektrownie węglowe w Niemczech, prawda? Czyli stosować politykę antyklimatyczną. No Francuzi się przyzwyczaili do tego, że to Niemcy są liderem w Europie presji na politykę klimatyczną, na ochronę klimatu. Tymczasem teraz nagle...
Oni są liderem w presji na cudzą politykę klimatyczną może.
Na to wygląda i to też Francuzów irytuje tym bardziej, że jak wiadomo, po pierwsze Macron się bardzo zaangażował w te wszystkie historie klimatyczne, tak? To znaczy on sobie ubzdurał, że zostanie, że trochę Niemcom odbierze ten leadership, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatu i to mu się do pewnego stopnia udało. No ale teraz się okazuje, że odebrał tak dalece to przywództwo Niemcom w tej sprawie, że Niemcy przechodzą w ogóle na drugą stronę, prawda? Niemcy budujące elektrownie węglowe. Po tym wszystkim, co Berlin zrobił w sprawie polityki klimatycznej, po tej całej presji, no to się wydaje rzecz dość absurdalna. W tej sprawie jest spór nie tylko w niemiecko-francuski, ale to jest bardzo ostry spór w Niemczech, wewnątrz Niemiec. Merz, Friedrich Merz, lider opozycji, który w sobotę bardzo... Tak, lider CDU i lider opozycji. Występował w sobotę na zjeździe, który się co kilka lat odbywa, partnera chadecji CSU bawarskiej, tak? Który się w Augsburgu. No i w tym Augsburgu wygłosił strasznie ostre przemówienie antyrządowe, w którym między innymi mówił o tym, że jeszcze nie mieliśmy kanclerza tak dewastującego stosunki z naszymi sąsiadami. I miał na myśli tu zapewne i Francję, i Polskę, ale przede wszystkim zapewne Francję, a nie Polskę. Ale po drugie mówił, że zwracał się do Zielonych i do Habecka, ministra gospodarki niemieckiej, mówiąc, że Wy Zieloni nie jesteście już wcale partią klimatyczną, jak wam się wydaje, tylko jesteście starą lewicową partią antynuklearną. Bo Zieloni, mając do wyboru między zamknięciem elektrowni jądrowych a energetyką węglową, wybrali energetykę węglową, co jest zupełnie niesamowite, prawda? Ale to potwierdza pewną taką starą diagnozę, że ten przesąd antynuklearny, który ma w Niemczech strasznie silną tradycję, no przypomnijmy te w 80-tych latach ubiegłego wieku milionowe demonstracje antynuklearne, prawda, które zmieniły politykę niemiecką kilkadziesiąt lat temu. Zieloni powstali z tego ruchu. Ideologia antynuklearna jest silniejsza od ideologii klimatycznej, co jest ciekawe, ciekawą obserwacją.
No, tamta jest głębiej zakorzeniona po prostu. A co z tymi różnicami poglądów na kwestie zbrojeniowe?
No to jest ciekawa sprawa, dlatego że zabawnie to opisała niemiecka telewizja NTV, do Bertelsmanna należąca. W telewizji NTV w jednym z komentarzy napisano, że w Paryżu z przerażeniem obserwuje się, jak po pierwsze Niemcy kupują amerykańskie myśliwce, a po drugie organizują wspólny pierścień obrony tarczy antyrakietowej z Europą Wschodnią zamiast z Francją. Więc dwie kwestie się tu na siebie nałożyły, tak? To znaczy, po pierwsze, Scholz pod wpływem wojny na Ukrainie, jak wiadomo, uruchomił wielki pakiet inwestycji w armię niemiecką, prawda? Armię niemiecką zaniedbano od dawna. Zapowiedziano 100 miliardów euro dodatkowych inwestycji w armię niemiecką w ciągu kilku lat. I natychmiast po tym, jak te 100 miliardów dodatkowych inwestycji zapowiedziano, to się okazało, że z tych 100 miliardów, co Niemcy zrobią, jeśli chodzi o swoje samoloty? Kupią nowe samoloty od, uwaga, Amerykanów.
Nie od Francuzów?
Nie od Francuzów. Co jest tym zabawniejsze, że od lat ugrzązł bardzo kiedyś głośny projekt budowy wspólnego myśliwca francusko-niemieckiego wskutek jakichś strasznych konfliktów i napięć pomiędzy francuskim koncernem Dassault i niemieckim oddziałem Airbusa, prawda? I oni tam, dwie firmy się pokłóciły. Rząd niemiecki nie zrobił nic, żeby ten konflikt załagodzić i ten wspólny samolot niemiecko-francuski ugrzązł. Zamiast tego Niemcy nagle postanawiają wydać wielkie pieniądze na samoloty od Amerykanów. Każdy, kto wie, co myślą Francuzi na temat zakupowania broni od Amerykanów, domyśla się, jaką furię ta informacja musiała wzbudzić w Paryżu. Ale na to się nałożyła jeszcze druga rzecz, która już chyba przelała czarę goryczy we Francji i spowodowała rzeczywiście, że w prasie francuskiej rozpoczęło się taka, może nagonka to za ostro powiedziane, ale że klimat antyniemiecki porównywalny z klimatem polskiej prasy się pojawił. Mianowicie Scholz miał 31 sierpnia taki głośny wykład na Uniwersytecie Karola w Pradze na temat wizji Europy. To tam zresztą mówił o tej likwidacji prawa weta w dziedzinie polityki zagranicznej, co tyle kontrowersji w Polsce wzbudziło. Ale on tam ogłosił jeszcze inną rzecz, mianowicie on tam zaprosił kraje środkowej Europy, wymieniając między innymi Polskę, Czechy, Węgry, Finlandię, Holandię chyba, środkową i północną Europę, do tego, żeby korzystając z wielkich wydatków niemieckich teraz dodatkowych na wspólną obronę, przystąpić do budowy wspólnie z Niemcami wielkiego projektu ochrony antyrakietowej całej Europy Środkowej i Północnej, co jest oczywiście wynikiem doświadczeń ukraińskich, prawda, że brak tej ochrony powoduje spustoszenia kompletne na Ukrainie.
Co możemy oglądać niestety. Tak.
To jest właśnie skutek braku takiej ochrony. Więc kilka tygodni później po tej mowie ogłoszono w Brukseli memorandum. Niemcy ogłosili memorandum, zrobili to w Brukseli zręcznie. Memorandum, w którym okazało się, że do tej wspólnej inicjatywy budowy niemieckiej tarczy antyrakietowej przystąpiły kraje skandynawskie, przystąpili Węgrzy, przystąpili Czesi, Słowacy, Holendrzy. Uwaga, przystąpili Anglicy, którzy są spoza Unii, prawda, i skonfliktowani z Unią Europejską. Natomiast do projektu nie została zaproszona Francja w ogóle. To znaczy Niemcy Francuzów do tego projektu nie włączyli, uważając, że oni to robią dla północnej i wschodniej Europy. Natomiast Francuzi sobie budują jakąś swoją tarczę ze Włochami. oburzenie we Francji, że Niemcy śmią budować jakąś obronę Europy razem ze wschodnią i północną Europą, no jest gigantyczne znów, prawda? Dlatego, że istota politycznej współpracy niemiecko-francuskiej polegała między innymi na tym, że Niemcy z Francuzami mieli stanowić napęd dla wspólnej europejskiej obrony, a co więcej, cała ta wspólna europejska obrona miała bazować na francuskim sprzęcie wojskowym i na francuskim przemyśle zbrojeniowym, który jest najsilniejszym i najnowocześniejszym przemysłem zbrojeniowym w całej Europie. Więc trochę rząd polski osłodził Francuzom tę sytuację, dlatego że ten policzek ze strony Niemców, ponieważ Polska została zaproszona do tego programu, a Polska się wypięła na ten program, prawda? Mówiąc, że Polska sobie sama robi swoją tarczę antyrakietową z Amerykanami i ma w nosie projekty niemieckie. W związku z tym pod memorandum jest podpis Węgrów, Czechów, Słowaków, Litwinów, Finów, Anglików, a Polski nie ma, co jest w moim przekonaniu niezbyt rozsądnym posunięciem ze strony rządu polskiego, w moim przekonaniu, w każdym bądź razie to trochę inna rozmowa, inny temat, ale w Paryżu się ucieszono z tego, że chociaż ci Polacy dali psztyka Niemcom w nos, prawda, i Francuzów nie zaproszono do projektu, więc nie przystąpili, a Polaków zaproszono, ale nie przystąpili.
Ale nie skorzystali. Nie, bo to jest rzeczywiście temat szeroki, głęboki i dzisiaj nie zdążymy go szczegółowo omówić, ale spróbujmy chociaż w kilku zdaniach powiedzieć, jakie generalnie wnioski dla Polski wynikają z sytuacji francusko-niemieckiej.
Ofiarą padł tego sporu francusko-niemieckiego także Trójkąt Weimarski, dlatego że miało się odbyć zebranie szefów parlamentu Francji, Niemiec i Polski w ramach odnowy Trójkąta Weimarskiego w Salzburgu. Ale ponieważ tym razem nie z powodu Polski, tylko z powodu konfliktu francusko-niemieckiego, to spotkanie też odwołano, prawda? Bärbel Bas, marszałek parlamentu niemieckiego, socjalistka, powiedziała, że po stronie francuskiej pojawiły się problemy z harmonogramem, w związku z tym to spotkanie też odwołano, więc Trójkąt Weimarski też przy okazji padł ofiarą tego konfliktu.
A jak w ogóle Polska powinna odnosić się do tych bilateralnych stosunków francusko-niemieckich? Czy to jest dla nas potencjalny problem, czy to jest dla nas okazja do ugrania czegoś dla siebie, wykorzystując niesnaski tam?
Ja myślę, że ton, w jakim ja o tym opowiadam, podpowiada mój pogląd na ten temat. Zresztą taki pogląd zdroworozsądkowy w tej sprawie, wydaje się, trzeba mieć. W mediach europejskich panuje zachodnioeuropejskich panuje taka atmosfera lamentu, prawda, że jak to Niemcy, tu wojna, a tu Niemcy z Francuzami są w sporze takim ostrym i to, że wojna jeszcze pogłębia te spory, że tu potrzebna jest współpraca wszystkich ze wszystkimi. No to jest taki szlachetny odruch, prawda, ale z polskiego punktu widzenia oczywiście, czy z punktu widzenia w ogóle całej środkowej Europy, nie tylko Polski, rzeczy się mają dokładnie odwrotnie, to znaczy, no wiadomo, że tak zwany motor francusko-niemiecki, jak on pracuje bez jakiegokolwiek zarzutu i rzeczywiście prze naprzód, jak maszynka europejska, to bardzo ciężko postawić jakikolwiek opór tej dominacji francusko-niemieckiej w Europie. Jeżeli się pojawiają spory francusko-niemieckie, to się poszerza pole możliwości politycznych dla wszystkich innych partnerów Niemiec i Francji w Europie, w tym zwłaszcza dla środkowej Europy. A zwłaszcza Niemcy muszą wtedy zabiegać o swoich partnerów środkowoeuropejskich, jeśli nie chcą, żeby oni stanęli po stronie Francji, prawda? W tym również o Polskę, więc każdy taki spór poszerza pewne spektrum możliwości dla takich krajów jak Polska. Krótko mówiąc, to są sytuacje, z których wyłącznie polska polityka ma powody, żeby się cieszyć, mówiąc najkrócej.
Choć może mieć z kolei inne uwarunkowania już w stosunkach bilateralnych polsko-niemieckich, które wyciągnięcie potencjalnych korzyści utrudniają, ale rzeczywiście...
Jasne, i polsko-francuskich też.
I polsko-francuskich zresztą też, choć są mniej ważne pewnie. Nie
myśmy
wiem,
też
jak pan
Francuzom
myśli.
Myśmy Francuzom wymierzyli też policzek przy okazji, solidny, prawda?
A jeśli chodzi o energetykę atomową?
Ogłaszając, że nam Amerykanie i Koreańczycy wybudują no tak, elektrownię atomową.
A co, Francuzi na serio wierzyli, że od nich to kupimy?
Ostatnia rzecz, na której Macronowi zależało w Polsce, to to, żeby, na której się łasił jeszcze w ostatnich miesiącach do Polaków, to była ostatnia rzecz, ponieważ żywił jakąś niewielką nadzieję na to, że Francuzi jednak wejdą tutaj ze swoją ofertą energetyki atomowej. No już teraz wiedzą, że nie wejdą. W związku z tym Paryżu się cieszą, że daliśmy psztyka Niemcom, ale nie cierpią nas tak bardzo, że to aż się w głowie nie mieści z powodu energetyki jądrowej.
I w tym momencie, choć zrobiło się jeszcze bardziej interesująco, będziemy musieli zakończyć tę rozmowę. A do kwestii, które udało nam się ledwo napocząć, mam nadzieję w najbliższych, no już nawet nie tylko miesiącach, ale tygodniach, uda nam się w rozmowie powrócić. Gościem Polityki dla Dorosłych był dziś pan Jan Rokita, wykładowca Akademii Ignacjanum, niezależny komentator polityki. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam słuchaczy Radia Kraków bardzo serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę, też bardzo serdecznie. Do usłyszenia.